Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiałem się, jak pana przedstawić. Czy można by sparafrazować tytuł filmu Władca Umysłów?
Nie, raczej nie.
Ale zajmuje się pan mózgiem, naszym umysłem.
Ale zdecydowanie czuję się jak władca, bardziej jak odkrywca.
Odkrywca umysłów. Co jest w odkrywaniu umysłu?
Wszystko. W umyśle jest wszystko, co nas tworzy. Nasza tożsamość, nasza pasja, nasza dusza, nasza pamięć. Wszystko, co nas tworzy ludźmi.
To jest to, co było w panu od zawsze, kiedy zdecydował się pan pójść tą drogą?
Nie od zawsze, ale już od szkoły podstawowej. Taka pasja odkrywania właśnie naszej biologii, tego, co nas tworzy. Później w liceum to się przekształciło w pasję odkrywania właśnie umysłu i to, co powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, to powoduje, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
Ktoś inny powie, no to trzeba było pójść na psychologię, to też pokrewna w pewnym sensie dziedzina nauki.
No mnie zawsze fascynowało, jak ta psychologia jest tworzona przez cząsteczki, przez tą galaretę naszego mózgu ważącą 1 kg. Jak to możliwe, że prąd elektryczny, który jest przewodzony w tej galarecie, potrafi tworzyć nasze myśli i naszą świadomość.
Myślę, że naszym słuchaczom należy się wyjaśnienie, czym tak na dobrą sprawę pan się zajmuje na Politechnice Gdańskiej.
Zajmuję się poznawaniem mózgu i tym, jak działa i jak tworzy naszą pamięć. I jak możemy później tą wiedzę użyć do tego, żeby tą pamięć polepszać w chorobach starszych, neurodegeneracyjnych i tym, które nam uprzykrzają nasze życie.
No dobrze, ale jest pan jednocześnie pracownikiem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. To mi coś tutaj nie pasuje.
No właśnie, często otrzymuję to pytanie. Mózg jest tak skomplikowanym organem. Można powiedzieć, że to jest najbardziej skomplikowany, stworzony przedmiot na świecie, że nie ma tak bardzo skomplikowanego przedmiotu w całym wszechświecie. Jeżeli sobie wyobrazimy nawet astrofizykę, to mózg jest właśnie tym najbardziej złożonym, jeśli chodzi o ilości połączeń, które go tworzą. I teraz jak go poznać i jak go rozwiązać? Nie ma innego sposobu jak przy użyciu komputerów i przy użyciu programów, które są w stanie przemielić tą ogromną ilość informacji, która jest przetwarzana każdej sekundy naszego istnienia, gdy nasz mózg pracuje i poznaje świat.
W jaki sposób staracie się mózg poznać? No przecież jeżeli by chcieć wejść do niego, to już jest chyba często za późno.
Dokładnie. Jedyne możliwości wejścia do tego mózgu są właśnie w przypadkach poważnych chorób, kiedy już nie ma innego sposobu, żeby go leczyć, tylko żeby wejść do niego z elektrodami i zmierzyć, co tam naprawdę się dzieje i spróbować go w ten sposób wyleczyć. Są przypadki bardzo ostre i padaczki, kiedy już żaden lek nie pomaga, a często to są 4 czy 5 leków, które pacjent bierze, albo przypadki choroby Parkinsona, kiedy już umarło tyle tego mózgu, że już inaczej nie można go pobudzić niż przez wszczepienie elektrod i próbę pobudzenia go.
Korzystacie, że inne grupy naukowców prowadzą jakieś badania, czy wykonują jakąś terapię?
Nawet nie naukowców, tylko klinicystów, czyli lekarzy, którzy próbują ratować ten mózg i pomagać ludziom, a przy okazji my możemy wykorzystać te niezwykłe szanse, kiedy elektrody są w mózgu, jesteśmy w stanie patrzeć na niego gołymi oczami niemalże i poznać, jak działa, żeby pomóc właśnie tym lekarzom i klinicystom, żeby dać im jeszcze lepsze technologie, żeby mogli robić to, co robią.
To znaczy, że jeżeli zwykły śmiertelnik idzie na badanie aktywności mózgowej, otrzymuje wykres EEG, jeżeli dobrze kojarzę, i widzi pan to niczym muzyk na 5 linii nuty?
To jest bardzo dobre porównanie, właśnie porównanie aktywności mózgu, tych fal mózgowych do gry orkiestry symfonicznej, gdzie bardzo dużo struktur i bardzo złożona kompozycja różnych instrumentów tworzy jedną melodię, którą później widać na naszym EEG, które czasami jest bardziej jak wielkie fale na morzu podczas naszego snu, a czasami jest bardziej wyciszone i skupione w malutkich i szybkich oscylacjach wysokich częstotliwości.
Ale wciąż dla mnie zaskakujące jest to, że te słowa mówi informatyk, a nie lekarz, nie medyk.
Ja nawet nie jestem ani informatykiem, ani lekarzem tak naprawdę. Ja jestem biologiem z aspiracjami humanistycznymi, który musi łączyć w swojej pracy inżynierię biomedyczną, informatykę, biologię, medycynę.
To jeśli do tego dodamy Politechnikę Gdańską, uczelnię w pierwszym przynajmniej skojarzeniu stricte techniczną, to wychodzi coś niewiarygodnego.
No właśnie, no i tutaj jestem właśnie na Politechnice Gdańskiej po długiej podróży pracy z lekarzami, z biologami i inżynierami.
Jak ta droga biegła? To było oczywiste, że pan prędzej czy później musi skończyć na Politechnice Gdańskiej, bo zaczęło się tak, w szkole podstawowej, to już pan mówił, czy w liceum?
Zaczęło się w szkole podstawowej na ulicy Ogarnej, kiedyś była szkoła społeczna. Później stamtąd w 3. liceum ogólnokształcącym w Gdańsku, tak zwanej Topolówce. i programie matury międzynarodowej, która otworzyła mi drzwi na świat i na studia za granicę. I poprzez stypendium Fahrenheita, które z moim rocznikiem i w moim przypadku udało się wystartować, udało mi się dostać do Wielkiej Brytanii, gdzie studiowałem biologię, dokładnie neurobiologię, specjalizację na Uniwersytecie w Cambridge, w tamtym czasie chyba drugim na świecie. A stamtąd otworzyły się bramy z kolei na ten zachód, na Amerykę, gdzie zacząłem pracować w jednej z najlepszych klinik na świecie, Mayo Clinic.
Wciąż pozostaje aktualne pytanie, to co pan robi w Gdańsku?
I wtedy właśnie trzeba było podjąć decyzję, co dalej zrobić z tym wielkim warsztatem wiedzy, umiejętności i technologii, które poznałem na zachodzie. I jak je połączyć w jednym zespole? W tej chwili są wielkie projekty na świecie właśnie poznawania mózgu, amerykański Brain czy europejski Human Brain Project, które właśnie są w większości oparte na politechnikach, Politechnice Lozańskiej w Szwajcarii czy wielkich centrach w Stanach Zjednoczonych. Więc po prostu nauczyłem się modelu, w którym to właśnie politechniki zrzeszają grupy klinicystów, inżynierów i komputerowców i biologów, żeby razem odszyfrować kod naszego umysłu.
Ile wiemy o naszym umyśle? To mit, zdaje się, że wykorzystujemy mózg w kilkunastu procentach.
Jak w każdej legendzie jest w tym ziarnko prawdy. Ten mit wynika z badań z rezonansem magnetycznym, gdzie faktycznie, jeżeli patrzymy na mózg wykonujący konkretne zadanie, no to około 5-10% tego mózgu jest aktywnych i pompuje się tam krew. Ale to wynika z tego, że po prostu jesteśmy w stanie robić jedno zadanie w jednym momencie. Gdybyśmy próbowali jeździć na rowerze, gotować, czytać i jeszcze rozmawiać z kimś w jednym momencie, no to no nie byłoby to możliwe ani produktywne. I dlatego nie pompuje się ta krew do całego mózgu naraz, tylko do określonych jego części.
A jak duży znak zapytania widnieje w wyobraźni nad tym naszym ludzkim umysłem? Na ile działa pan po omacku, a na ile czuje pan, że coś musi być za zakrętem, tylko trzeba tam biec?
No to w przypadku tego właśnie projektu ze stymulacją mózgu to było naprawdę takie chodzenie w ciemności, tylko takie malutkie światełka, niemalże gwiazdy, które gdzieś tam w moim przeczuciu mogły gdzieś prowadzić, które próbowaliśmy i które przyniosły owoce.
Jaki byłby wymarzony dla pana efekt tych badań?
Tak naprawdę to moje marzenia już zaczęły się spełniać, kiedy zobaczyłem tego jednego pacjenta w amerykańskim Mayo Clinic, który na moich oczach podczas tej stymulacji w części mózgu, którą sam wybrałem razem z moimi współpracownikami w Mayo Clinic, zaczął w momencie zapamiętywać więcej słów niż normalnie był w stanie po 7 dniach pracy z nim. To był radykalny, po prostu z 6 słów na 12, które był w stanie zapamiętać, nagle zapamiętał czasami 12 na 12. Sam był w szoku, nie wiedział, jak to się dzieje, nie czuł efektów stymulacji, nie wiedział, kiedy stymulujemy, gdzie stymulujemy. Po prostu powiedział, że potrafi sobie lepiej wyobrazić te słowa w swoim umyśle.
To jest chyba najlepsza nagroda za taką pracę.
W pracy naukowca chodzi oczywiście o publikacje, otrzymywanie grantów, wspinanie się gdzieś wyżej, ale to jest tak naprawdę tylko środek do tego, żeby widzieć efekty swojej pracy w społeczeństwie, w życiu pojedynczego pacjenta.
Jest pan bardzo młodym człowiekiem. Życie przed panem, niewątpliwie. Już przy tak ogromnym przecież dorobku naukowym, to jaka przyszłość czeka pana tutaj na Politechnice Gdańskiej?
W naszej katedrze systemów multimedialnych mamy bardzo dużo projektów właśnie klinicznych. Teraz nasza uczelnia badawcza, jednym z głównych obszarów zainteresowania inwestycji właśnie na Politechnice Gdańskiej są obszary inżynierii biomedycznej. Projekty, które aktualnie już mamy z profesorem Czyżewskim na katedrze, z technologią taką jak CyberOko. Widzę ogromny potencjał tego, jak możemy wpływać na życia wielu ludzi.
Jakiego odkrycia najbardziej pan wyczekuje?
Odkrycia, czym jest ludzka świadomość, czym jest ludzka dusza.
Osiągalne?
Nie wiem. Nie wiem, ale dobrze jest marzyć.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.